W dzisiejszej audycji Nie taka sztuka, straszne jaki umalują. Rozmawiamy o sztuce użytkowej, było o ergonomii i o tym, co jest sztuką, a co nie jest sztuką. Magdo, a jak ty na przykład czujesz się w sztuce użytkowej? Bo na pewno też jako artysta musiałaś coś dla kogoś zaprojektować, nie wiem, plakat, ulotkę. Czasami się zdarza, nie?
Tak, tak, zdarza się projektować, ale wiesz co, ja tak chciałam jeszcze nawiązać do tego twojego krzesła, które gdzieś tam w stodole wyczaiłaś. Mhm. Zdarza mi się wyczaić, można tak powiedzieć, jakieś meble, które dla kogoś już są bezużyteczne. I okazuje się po takich dłuższych poszukiwaniach gdzieś w internecie, że rzeczywiście ktoś kiedyś w latach 60. zaprojektował jakaś, była to masówka, ale nie aż taka duża, natomiast te krzesła, tak jak powiedziałaś, są, czy fotele, bo to są różne meble, są wygodne. Są wygodne, my jesteśmy w nich w stanie dużo siedzieć. Jeżeli poddamy renowację jakiejś fajnej, a tak jak tutaj wspominałaś, miałaś dziewczynę, która rzeczywiście potrafi takie rzeczy robić, ja myślę, że dla takich ludzi odnowienie, może troszeczkę odbiegłam od tematu, ale te rzeczy użytkowe są chętnie później używane dalej i chętnie też odnawiane. Więc myślę, że dla takiej osoby też taki fotel z jakąś historią, gdzie ktoś go tak pięknie zaprojektował, że on nadal jest w stanie nas cieszyć i zadowalać, jest czymś takim ciekawym.
Wiecie, tutaj w studiu wiszą takie koszulki chłopaków i z AZS-u, i Lakersów, i jakieś szaliki, jeszcze kibica, tak. Te ciuchy też ktoś zaprojektował. Tylko czy to jest sztuka?
Ale ty zjechałaś teraz z bardzo wysokiego C, do poziomu ulicy,
bo
wiesz?
Bo tak chciałam właśnie, tak trochę właśnie o tej ulicy. Właśnie, no bo to też ktoś musi wymyślić.
Oczywiście, że tak. My sobie nie zdajemy sprawy.
Są konkursy przecież, no jeżeli chodzi o kortowiadę, to przecież przed kortowiadą, kto zaprojektuje, są wybierane te projekty na konkurs.
Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że wszystko, absolutnie wszystko jest zaprojektowane i to jeszcze nawet niektóre rzeczy są ustandaryzowane. To znaczy, że my żyjemy w świecie, w którym nie musimy się martwić, że opony na przykład jakiejś firmy nie będą pasowały do naszego samochodu. Będą pasowały, dlatego że jest standaryzacja, że każde opony pasują do każdego samochodu, ponieważ ktoś wymyślił standard i po prostu wszyscy producenci dopasowują się do tego standardu, albo ich nie ma. Mhm. Po prostu wypadają z rynku, bo nikt tego nie będzie kupował. Tak samo, nie wiem, czy zwróciłyście, moje drogie panie, uwagę na to, że kołdry można kupić tylko w dwóch rozmiarach. 140 albo 2 metry szerokości. Innych nie ma.
No tak.
Nawet kołdry mają swoją standaryzację, a długość też jest zawsze taka sama.
No przepraszam, jest jeszcze trzeci rozmiar i to jest taki bardzo mały rozmiar do łóżeczek małych.
A, no to nie mówię tutaj o standaryzacji pod nieletniego obywatela, pod nieletniego konsumenta. To jest zupełnie inna sprawa. Nieletni konsument rządzi się trochę innymi prawami, dlatego że jego wzrost jest liniowy. Czyli on cały czas jakby rozmiary ma płynne i trudno dla niego zaprojektować coś, co będzie standardem.
Tak, bardzo się cieszę, że trochę uśmiechu powstało przy tej audycji, bo się strasznie poważnie zrobiło, słuchajcie.
To są bardzo poważne tematy. Czy wy wiecie o tym, że w momencie, kiedy zostały upowszechnione żarówki, po prostu mieliśmy do czynienia tylko z dwoma gwintami? E14 i E27. Był albo mały gwint do małej lampki nocnej, albo duży gwint do dużej oprawy oświetleniowej w dużym pokoju na suficie. Nikt się tym nie przejmował. Wszystko pasuje do wszystkiego. Mhm. Mało kto sobie z tego zdaje sprawę. I tak samo standaryzacja, jeśli chodzi o rozmiar obuwia, o na przykład sukienki dla kobiet. Jaki rozmiar nosisz? 37, mówi kobieta. Wszystko wiadomo. Sprzedawczyni wie, do której półki się udać, po jaką sukienkę, żeby, prawda... Tak samo dotyczy to pewnego rodzaju wielkości przedmiotów, z którymi się spotykamy na co dzień. O wysokości siedziska krzesła nad poziom podłogi już mówiliśmy, ale na przykład rozstaw na przykład kół, jeżeli chodzi o kolej. Przecież fakt, że jest coś takiego, że w Rosji jest inny rozstaw kół, jeśli chodzi o kolej żelazną niż w Europie. Są też wąskotorówki. Nie wiem, czy wiecie, ale w samych Stanach Zjednoczonych było, w Wielkiej Brytanii, a potem w Stanach Zjednoczonych były koleje, które miały różny rozstaw kół i dopiero zostało to później zunifikowane.
No proszę. To nawet nie wiedziałam. Jakby, wiecie, pewne rzeczy przyjmujemy jako normę, prawda? Tak. Jako konsumenci. I że to jest takie naturalne, że jak to w ogóle mogłoby być inaczej?
No. A częstotliwość...
Wiesz, jeżeli jesteśmy na przykład w stegnie, jedziemy wąską torówką, to my się nie zastanawiamy, tak? Dlaczego wąska torówka i że po tak naprawdę jest.
No to jest atrakcja turystyczna. Tak, tak. Nie. To był po prostu inny standard kolei. A na przykład podłączając nasze urządzenie do gniazdka, to nie zastanawiamy się nad tym, jaka jest częstotliwość prądu zmiennego u nas dostępna, prawda, w naszych domach. Tymczasem trzeba na przykład rozgraniczyć fakt, będąc na przykład w Japonii, że jedna połowa kraju ma prąd o cyklach 50 Hz, a druga połowa kraju ma 60 Hz. Także tam na przykład ta standaryzacja jeszcze nie została wprowadzona na terenie całego kraju, dlatego że to się nie opłaca. Mhm. Że trzeba byłoby przestawiać po prostu całą produkcję prądu w połowie państwa na kilku wyspach. A bierze się to z tego, że były sieci energetyczne, które miały różnych właścicieli. Na jednej wyspie ten właściciel wprowadził standard 50 Hz, a na innej wyspie inny 60. I tak zostało do dzisiaj, o czym mało kto wie.
No ale odbiegliśmy trochę od sztuki w tym momencie.
Odbiegliśmy od sztuki, dlatego że prowadząca Karolina sprowadziła po prostu nasz temat do poziomu ulicy. Koszulki, ktoś musiał zaprojektować koszulki Lakersów i AZS-u. Wszystko to, co mamy, nawet mikrofony, przed którymi siedzimy, stół, przy którym odbywa się ta dyskusja. Wszystko jest zaprojektowane, to się zgadza.